Gość Kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
To rozpocznijmy od nowego roku szkolnego, który właśnie dzisiaj ma swój początek, jeżeli chodzi o 2024 na 2025 i oczywiście możemy go rozpatrywać z różnych przyczyn, ale myślę, że trochę w cieniu też sporu politycznego się ten nowy rok szkolny nam rozpoczyna, bo z jednej strony dyskusja dotycząca religii w szkołach, jej wymiaru. Druga sprawa, no to niewyliczanie ocen do średniej z religii i etyki. Trzecia sprawa innego rodzaju, czyli wakaty nauczycielskie w szkołach. Trudny to będzie pewnie trochę rok, no bo jest sprawa też podwyżek dla nauczycieli, które nauczyciele widzą w dalszej perspektywie. Z drugiej strony, jak mówiliśmy, w cieniu sporu politycznego pewnie także.
Tak, dzisiaj mamy rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień po wakacjach. Odczuwamy to przede wszystkim dzisiaj z rana właśnie na drogach naszych, też podkarpackich.
Więcej samochodów, więcej
osób. Natomiast dzisiaj też chciałam zwrócić uwagę, jak ważne jest Podkarpacie właśnie dla rządu koalicji, demokratycznej koalicji rządzącej obecnie, dlatego że dzisiaj wielkie wydarzenie. W Mielcu mamy ogólnopolską inaugurację roku szkolnego, na której właśnie będzie pani minister Barbara Nowacka i cała Polska będzie zwrócona właśnie na Podkarpacie, oglądając właśnie tą inaugurację roku szkolnego. Tak, na pewno nie będzie to łatwy rok, natomiast ten spór polityczny, który wynikł w związku z wydanym rozporządzeniem pani minister, wydaje mi się, że tutaj nie powinno być tego sporu, bo to nowe rozporządzenie, które mówi o łączeniu lekcji religii, jeżeli na religię przychodzi mniej niż 7 dzieci, nie będzie problemu, jeżeli na tą religię będzie przychodzić więcej dzieci. Jeżeli można łączyć lekcje z matematyki, z języka polskiego w małych szkołach, gdzie przychodzi mało tych, gdzie jest mało dzieci, to ja też nie widzę problemu, żeby nie można było łączyć. Jeżeli my dzisiaj mamy na tyle klasy zabezpieczone, że przychodzi na te lekcje religii mnóstwo dzieci, no to nie będzie problemu łączenia i wydaje mi się, że sporu nie ma wokół tego. Co do podwyżek nauczycieli, nauczyciele to już otrzymali znaczące podwyżki w roku bieżącym, tak jak było to zadeklarowane w naszym programie wyborczym. I po objęciu władzy te obietnice zostały zrealizowane. No i tak jak tutaj, to są też ważne kierunki, bo nauka, edukacja to stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Tak na dobrą sprawę. Także to jest bardzo, bardzo ważny obszar i na pewno będziemy skupieni na tym.
Oczywiście będziemy obserwować całą sytuację wokół oświaty, bo ona jest dynamiczna, jak powiedzieliśmy. Pani poseł, z innego punktu widzenia, innej sfery tej politycznej sceny, jak pani patrzy na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej i odrzucenie sprawozdania finansowego z wyborów Prawa i Sprawiedliwości? Rządząca większość zarzucała wcześniej PiS, najogólniej rzecz ujmując, niezgodne z prawem wykorzystanie środków tych z budżetu na kampanię wyborczą. Odrzucenie sprawozdania, i to jest też ten fakt, który się z tym wiąże i został podany jakby do szerokiej sfery komentatorskiej, politycznej, wiąże się oczywiście z ograniczeniem bądź jakby zatrzymaniem przynajmniej części pieniędzy budżetowych dla Prawa i Sprawiedliwości. No i tu mówi koalicja 15 października, to jest pewna sprawiedliwość, ona dokonana być musi. PiS z kolei mówi o zamachu na demokrację, a przynajmniej o ograniczeniu środków, aby wpłynąć w pewien sposób na przebieg kampanii wyborczej do wyborów prezydenckich. Jak pani na to patrzy?
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS i tutaj osoby, które zarządzały finansami PiS-u i planowały jakąkolwiek kampanię wyborczą, powinny sobie zdawać z tego sprawę doskonale, że jeżeli są przepisy, mamy prawo, mamy ustawy, mamy tutaj w tym momencie wchodzi ustawa, kodeks wyborczy, a łamanie prawa ma swoje konsekwencje. To tak jak na przykład, nie wiem, nie rozliczymy sprawozdania do jakiejś dotacji, nie wiem, w mieście czy w środkach unijnych, to też tej dotacji nie otrzymamy. I dokładnie tak się stało tutaj. To, co obserwowaliśmy w czasie kampanii wyborczej, choćby nawet, ja zwrócę uwagę na choćby, co mnie też tak uderzało. Pracowaliśmy też nad sprawozdaniem z budżetu za 2023 rok. Pikniki wojskowe i na przykład pikniki 800+. Było promowane świadczenie 800+, które de facto ono przysługiwało z urzędu. To były to również też kartoniki rozwożone przez ministrów w czasie kampanii wyborczej. Ja dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób, że te pieniądze, które zostały wykorzystane, pieniądze publiczne, bo wiadomo, że kodeks wyborczy, on się tutaj, jak ma swoje obwarowania w limitach, w formie prowadzenia działalności, w formie prowadzenia kampanii wyborczej, to mogę powiedzieć, że tutaj PiS po prostu wziął sobie z pieniędzy publicznych tak zwany kredyt, tak zwaną chwilówkę, można tak powiedzieć, i teraz po prostu nie otrzyma subwencji. I to są kwoty 10 milionów, choć niektórzy twierdzą, że powinni mieć więcej odebranych. I to, że dzisiaj PiS mówi, że to jest zamach na demokrację, no to jest ewidentna bzdura. Państwo demokratyczne to jest takie państwo, którym najważniejsze osoby w państwie, politycy, w drugiej części politycy, przestrzegają zasad, przestrzegają prawa, bo immunitet nie jest po to, żeby być chronionym tylko i wyłącznie ze względu to, co dzisiaj obserwujemy, uchylenie immunitetu i odpowiadanie za sprawy karne. Immunitet jest przede wszystkim, powinien być po to, żeby też dawać autorytet i dawać taki przykład swojej postawy, że my pracujemy, uchwalamy ustawy i te ustawy powinniśmy przestrzegać. A można wrócić tutaj do przeszłości, tam gdzie na przykład, bo wielu partiom również w przeszłości Państwowa Komisja Wyborcza nie zatwierdziła sprawozdania finansowego, to była Nowoczesna, to kiedyś był PSL i tam nikt z nich nie krzyczał, że to jest zamach na demokrację.
Pani poseł, z tej bieżącej działalności sfery politycznej jeszcze sprawa CPK, myślę, wymaga krótkiego komentarza i tu znowu Prawo i Sprawiedliwość zarzuca rządzącym obecnie, no, można powiedzieć, brak pewnej wizji rozwoju kolei w sensie CPK, bądź też marginalizowanie i ograniczanie tego projektu. Politycy PiS także w regionie rozpoczęli zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która ma władze państwowe zobowiązać, no może trochę zmusić też, tak można byłoby to odczytywać, do realizacji inwestycji związanych z CPK. Są obawy na Podkarpaciu także artykułowane przez polityków PiS, że no nie doczekamy się szybkiego połączenia z Warszawą, a skończy się to na zapowiadanym przyspieszeniu pociągów z Rzeszowa do Warszawy przez Kraków. CPK będzie realizowane, będzie ograniczone, będzie odsunięte w czasie, jeżeli chodzi o Podkarpacie, także jak sytuacja wygląda tutaj?
Wielokrotnie było już powtarzana taka, że, taka sytuacja, że CPK, to, które zaproponowało PiS, zostaje w tym momencie urealniane i sprowadzone do, jakby to powiedzieć, sytuacji takiej, gdzie potrzeby będą zaspokajane, ale bez megalomanii.
To znaczy, zdaniem Koalicji Obywatelskiej były to zbyt optymistyczne założenia całego projektu CPK?
Tak, to znaczy, ja się skupię to, co było akurat tutaj, jeśli chodzi o kwestię podkarpacką. Mhm. Jest taki slajd, który można znaleźć na CPK, który był prezentowany przez jeszcze PiS, gdzie była tak zwana szprycha narysowana. Tylko w tej szprysze tak zwanej czas realizacji to był czas na 2046 rok. I tam nie podano w ogóle nawet źródeł finansowania. My dzisiaj możemy sobie wziąć mapę i namalować i później pokazywać i bronić coś, co tak na dobrą sprawę by było nie do zrealizowania. Dlaczego nie do zrealizowania? Dlatego, że może inaczej. Panie redaktorze, pan lub Kowalski, zwykły, przeciętny mieszkaniec Podkarpacia, buduje dom. I buduje go, ten dom, na miarę swoich potrzeb i na miarę tego, jak będzie wykorzystywał i na ile będzie go stać. I dzisiaj ta szprycha, ta szybka kolej, tak zwana, która ma łączyć Rzeszów z lotniskiem Baranów, a lotnisko Baranowie ma obsługiwać loty te takie, tak zwane dalekosiężne, to ja mam pytanie, ilu mieszkańców na przykład Podkarpacia tą szprychą będzie jeździć do Baranowa dziennie, żeby lecieć do Singapuru, do Pekinu, czy gdzieś. I teraz pytanie, czy to jest właściwe wydatkowanie środków publicznych, czy to jest po prostu tak zwane rozdawnictwo. My dzisiaj musimy się skupić przede wszystkim na tym, aby dojechać szybko, sprawnie do Warszawy i to się zaczyna dziać, bo od miesiąca grudnia z trzech połączeń do Warszawy zostaje zwiększona liczba na 7. I to już są zapowiedzi. Teraz pytanie do marszałka województwa podkarpackiego. Na ile on zwiększy przewozy regionalne? Jeżeli zwiększy, super. Ale ja słyszę w terenie, że marszałek zapowiada zmniejszenie od samorządowców, którzy się właśnie obawiają tego zmniejszenia, bo jednak z tych miast takich jak Krosno, Jasło, ludzie jeżdżą do Rzeszowa do pracy. Nam tutaj potrzeba też. Potrzeba nam wyłączenia z wykluczenia komunikacyjnego całych Bieszczad, bo przecież całe południe Podkarpacia ma w strategii województwa podkarpackiego wpisany rozwój turystyczny. Więc dajmy ofertę tym turystom, pokażmy, że my chcemy tam puścić linie kolejowe i tylko to też w dużej mierze zależy od pana marszałka województwa podkarpackiego. Następna kwestia, linia kolejowa, która ma skrócić połączenie z Rzeszowa do Warszawy znowu, tak zwana ona w przestrzeni publicznej była pod nazwą Rzeszów-Łętownia. To jedyną prawdą, co PiS zapisał właśnie w tych założeniach, to był odcinek 42 kilometrów. I inwestycja miała się zacząć w 2023 roku i ona się nie zaczęła. A przypominam, że PiS rządził w 2023 roku. W 2027 roku ma być czas jakby zakończenie tej inwestycji. To jest kolejna nieprawda, bo z tym nie zostało nic zrobione, zostało tylko namalowane. Następne, 250 kilometrów na godzinę. Każdy fachowiec, który się zna, ja powtarzam to, co mówili moi eksperci, fachowcy w tej dziedzinie, nie jest możliwe dojechanie w czasie krótszym jak 3 godziny z Rzeszowa do Warszawy. A tam było założenie bodajże na 2.15. Więc to są same kłamstwa. Więc rozmawiajmy rzetelnie, miejmy szacunek do obywateli, a nie tak jak tutaj PiS sobie narysował, a dzisiaj broni coś, co jest tak na dobrą sprawę nierealne. Ja zapewniam tutaj, będzie pan minister, który zajmuje się koleją na Podkarpaciu, zapowiedział tą swoją wizytę, żeby również wybić pewne takie, nie wiem, zamieszanie, które właśnie stwarzają politycy PiSu w regionie i zupełnie, zupełnie niepotrzebne. To tak jak pan prezydent Duda powiedział, że budujmy sobie, nie wiem, lotniska, bo w każdym domu będzie samolot. To my możemy sobie, idąc tokiem myślenia PiSu, narysować, że w 2046 roku sobie każdy z nas wybuduje stację kolejową pod domem.
W ten sposób niesamowicie szybko minął nam czas dzisiejszej rozmowy. Tyle na dziś o tym, co w sensie społeczno-politycznym również na Podkarpaciu stało się przedmiotem debaty publicznej. Skończyły się już wakacje sejmowe, zatem polityka i gorące polityczne tematy będą w szerszym wymiarze pewnie gościć również na naszej antenie. A dzisiaj ze swoim komentarzem posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Frydrych. Dziękuję bardzo pani poseł.
Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu i wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy dzisiaj idą do szkoły. Chciałam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszych wyników i spełnienia swoich marzeń. Dziękuję bardzo.